Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Jarek Gowin.
Zapraszamy na 601 odcinek audycji o grach komputerowych Giermasz.
Mamy dla Was dwie recenzje, kolejny wywiad i Wasz ulubiony kącik Stary, ale jarem.
Przeniesiemy się w czasie i sprawdzimy odświeżoną wersję cyberpunkowego hitu sprzed lat.
Odbudujemy miasta zniszczone podczas wojny.
Porozmawiamy z prawdziwym, niezależnym twórcą gier z Polski.
I przypomnimy początek legendarnej wyścigowej serii.
Na start remake, czyli odświeżona wersja hybrydy strzelanki RPGa, która weszła do kanonu gatunku. Jarek Gowin ograł System Shock.
Giermasz. Recenzja.
Zacznę trochę nietypowo, bo od razu od porady dotyczącej rozgrywki. Nie spieszcie się, System Shock Remake źle reaguje z pośpiechem. Tu potrzeba skupienia, uwagi i wolnego czasu. I wtedy ta nowa wersja produkcji sprzed 30 lat naprawdę się odwdzięczy. Choć pierwsze wrażenie jest takie, że jest wyjątkowo niewdzięczna. Taka szorstka. Ale to już jedna z cech gier właśnie z lat 90. Gracze nie mogli liczyć na taryfę ulgową. Samouczki były lakoniczne, mapy symboliczne, a wytyczne misji często w ogóle nie istniały. Krótko mówiąc, byliśmy zdani tylko na siebie. I taki oddech historii ma dla nas System Shock, który nie stosuje taryfy ulgowej. Lądujemy na stacji kosmicznej opanowanej przez sztuczną inteligencję, Shodan. W dużej mierze to my jesteśmy przyczyną kłopotów, bo wcielamy się w hakera, który na zlecenie pewnej korporacji przeciął więzy moralności Shodan. Nasze zadanie? Świetne pytanie. Najpierw przeżyć, potem wydostać się ze stacji. Ale co trzeba zrobić, żeby to osiągnąć? Tu się zaczynają schody, bo nie ma żadnych ścisłych wytycznych. Radź sobie. Masz dziesiątki pomieszczeń do przeszukania, mnóstwo sprzętu do zdobycia, specjalne wyposażenie, które umożliwia bardziej efektywną walkę i radzenie sobie z zagadkami logicznymi. Broń, a przede wszystkim umysł. A, jest jeszcze mapa, która pomaga, ale nie w takim stopniu jak te, które oferują nam współczesne produkcje. To sprawia, że gra potrafi przytłoczyć, szczególnie tych, którzy są nieobeznani z takim podejściem do rozgrywki. Co by tu jeszcze? Ach, grafika. I podnoszenie przedmiotów, które mogą być kluczowe lub co najmniej przydatne. To też może być wyzwaniem dla osób, które nie mają obycia ze starszymi produkcjami. Poszczególne obiekty nie wyróżniają się specjalnie w tle. Do tego mamy tam mnóstwo śmieci zupełnie nieprzydatnych. Są jeszcze zagadki i inne zadania, z którymi nie dajemy sobie rady, a po czasie dopiero okazuje się, że brakuje nam jakiegoś sprzętu, żeby przebrnąć przez to wyzwanie. To wszystko może zniechęcić niektórych, ale naprawdę warto poświęcić System Shockowi trochę czasu i cierpliwości. O to tutaj chodzi, żeby dać się pochłonąć tej atmosferze podsycanej właśnie takim poczuciem zagubienia. Do tego sama grafika co prawda odpowiada obecnym standardom. Projekty mutantów są szczególnie interesujące. Ale przy zbliżeniach widzimy na przykład rozłażące się piksele, co jest ewidentnie puszczeniem oczka w stronę starszych graczy. Świetnie wchodzi udźwiękowienie z piskami kamer, które namierzają gracza. Do tego, choć im dalej tym trudniej, to naprawdę zachęcam, żeby dać się ponieść temu wyzwaniu, bo przy każdym poczynionym kroku System Shock daje niewiarygodną satysfakcję i przyjemność z grania. Są jednak też pewne rzeczy, których być nie powinno. Albo powinny, a nie ma. Na przykład przyzwoite animacje. Rozumiem nawiązanie do oryginału, ale to już idzie trochę za daleko. Brakowało mi również odczucia przy zadawaniu obrażeń. Kiedy miałem w rękach broń obuchową i okładałem ją wrogów, to czułem, jakbym tłuk stół ksian. Ale powiem wam tak. Chciałbym, żeby był już wieczór, żebym mógł w spokoju usiąść do System Shocka. Chciałbym się jeszcze raz zmierzyć z zagadkami i wyzwaniami, które stawia przed nami Shodan. Nie mogę się doczekać, aż znów stanę przed jakąś łamigłówką albo odkryję nieznany do tej pory korytarz. I to jest chyba najlepsza rekomendacja. 8 na 10.
Enter the room, insect.
Co cieszy, w pracach brał udział artysta, który odpowiadał za projekty postaci i lokacji w pierwowzorze, więc udało się zachować klimat oryginału.
Michał Król wziął się za odbudowę zniszczonych podczas II wojny światowej miast w polskim symulatorze World War II Rebuilder, oznaczonym jako WW2 Rebuilder.
Giermasz, recenzja.
My big brother, Gilbert, died at, as Churchill called it,
Po ponad roku od premiery na PC-tach na konsole najnowszej generacji trafił polski symulator odbudowywania miast zniszczonych w II wojnie światowej. WW2 Rebuilder od studia Madnetic Games jest klasycznym przedstawicielem tego gatunku, ale wprowadza kilka nowości, które powinny trafić do fanów tego typu produkcji. Gra nie jest wymagająca, nie narzuca nam ram czasowych, punktacji, więc idealnie wpisała się w moje ostatnie upodobania tytułów relaksujących. Twórcy przygotowali kilka lokacji w Europie, które pilnie wymagały mojej interwencji. Są to fragmenty częściowo zniszczonych miast, a za każdym z nich stoi historia, którą poznajemy przed rozpoczęciem wyzwania oraz w trakcie, gdy napotykamy miejsca z retrospekcjami. Daje to poczucie, że tytuł nie jest tylko zwykłym symulatorem, ale ma też skromną warstwę fabularną. Z młotem biegałem po dworcu w Londynie, brytyjskim kolejowym miasteczku, fabryce, porcie, kościele w Hamburgu czy plażach historycznych francuskiej Dunkierki. Widać, że twórcy starali się o różnorodność lokacji. Jest też Polska, ale ta służy do zabawy w trybie sandbox, gdzie możemy wybudować miasteczko od podstaw. Każda lokacja w WW2 Rebuilder ma swoje zadania główne, sporo pobocznych, są też znajdźki, ale trzonem gry jest oczywiście praca fizyczna w ruinach. Mimo że od razu miałem dostęp do wszystkich narzędzi, ich używanie było wprowadzane stopniowo. Łopata do zbierania śmieci i gruzu jest chyba najważniejsza. Dzięki niej zbierałem surowce potrzebne do odbudowy. Gruz, cegły, drewno i metal. Podstawione wagoniki pozwalają przechowywać ich nadmiar i wierzcie mi, będziecie z nich korzystać dość często. Moc służy oczywiście do wyburzania, palnik do cięcia stali, szczotka do czyszczenia różnych powierzchni, szpachla do stawienia ścian i uzupełniania ubytków, a wałek wykorzystywane w grze chyba, nie wiem, ze dwa razy, do malowania. Tego akurat nie rozumiem, bo te dwa ostatnie narzędzia wydają się praktycznie bezużyteczne. Nie zmienia to faktu, że poznawanie nowych lokacji i sprawdzanie zadań do wykonywania wciągało. Po obejrzeniu dostępnych retrospekcji wiedziałem, co tu się stało i ruszałem do pracy. Żmudnej, powtarzalnej, ale dającej taką dziwną satysfakcję. Twórcy poszli krok dalej, wprowadzając po czasie także trzy pojazdy, dostępne tylko w wybranych lokacjach. Jeepem jeździłem po plażach Dunkierki, targając za sobą wraki gotowe do pocięcia, w tym i mały kuter czy zakopany samolot. Buldożerem z niekrytą satysfakcją wjeżdżałem w ruiny budynków, które potem trzeba oczywiście odbudować. Jest jeszcze samojezdny dźwig, który dzięki zawieszonej kuli pomaga w wyburzeniach, a hak pozwala przewozić różne rzeczy czy wyciągnąć na przykład wrak czołgu wbity w kamienicę. Jednak trzon zabawy to sprzątanie i odbudowa. Budynków, mostów, ścian, dachów, chodników i tak dalej. Czasami są też nietypowe zadania, jak rozkręcenie czegoś, czy naprawa np. rur czy instalacji elektrycznej. WW2 Rebuilder to jeden z lepszych symulatorów odbudowywania, w jakie grałem. Ma sporo możliwości, pozwala na naprawdę szeroką odbudowę, narzędzia są łatwe w obsłudze, a dzięki ich usprawnieniom praca staje się szybsza i wydajniejsza. Dzięki temu Europa szybko odradza się z popiołów po II wojnie światowej. Widok z pierwszej osoby, specjalny radar do wskazywania rzeczy do zrobienia, sekrety, ukryte zadania, wspomniane już retrospekcje czy maszyny jeżdżące. Twórcy postarali się, by nie był to kolejny nudny symulator odbudowy. Graficznie jest poprawnie, choć nie spodziewajcie się fajerwerków. To nie gra z wysokim budżetem i kilkusetosobowym zespołem. Jest to porządny średniak, przy którym spędziłem około 10 godzin. Godzin bezstresowej i relaksującej zabawy, choć bez efektu wow. Ocena 7 na 10.
Do rozmowy zaprosiliśmy prawdziwego polskiego niezależnego twórcę. Paweł Turaczyk ze studia Kantal Collective stworzył m.in. grę One Bit Castle.
Kolejny wywiad w naszym giermaszu. Jak zwykle polski twórca, tym razem do rozmowy zaprosiłem Pawła Turaczyka, znanego na Steamie jako Kantal Collective. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Powiedz mi proszę, skąd nazwa Kantal Collective? Bo jako Kantal to jesteś wszędzie. Cię znaleźć twoje imię, nazwisko, to nie była łatwa sprawa.
Sytuacja była bardzo prosta, bo jakby kiedy powstawała moja poprzednia gra, to założyłem zespół i stwierdziłem, że biorąc pod uwagę to, że mamy kilka osób, to będzie dobrze nazwać to jakoś unikalnie. No i po prostu powstał kolektyw.
No a Kantal?
No to... Kiedyś jak byłem w szkole, widziałem nazwę takiego przedmiotu na jakiejś tam tabliczce i stwierdziłem, że hej, to jest fajna nazwa, dość unikalna i wezmę dla siebie.
A, czyli taka najprostsza historia z przeszłości.
Tak.
A powiedz mi proszę początki. Początki game devu. Skąd się wzięło twoje zainteresowanie grami? No i skąd się wzięło to, że te gry zacząłeś w końcu robić?
To myślę, że zaczęło się wszystko jakieś ponad 20 lat temu, kiedy po raz pierwszy zasiadłem do Heroes of Might and Magic.
Pewnie trójeczki. Pewnie trójeczki, co?
Jedynki nawet. Siedzieliśmy wszystkie przy jedynce i była mega dobra zabawa. Zapamiętałem to na długi czas, ale potem niestety stwierdziłem, że nie chcę robić gier, bo jest to niedostępne. Nie było narzędzi, nie było żadnej pomocy, nie było też takiego internetu. I dopiero kiedy w zasadzie byłem w poprzedniej pracy, poznałem gościa, który pomógł mi, motywował i popchnął mnie do tego, żeby tworzyć gry. On sam też tworzył, był taką pomocą i ostoją, a ja zmotywowany kupiłem pierwszy tutorial do Unity i tak się zaczęło.
Czyli początki w Unity, a nadal korzystasz z Unity, bo wiemy, że ta afera, ceny i tak dalej, to tam Unity ostro zostało.
Tak, bo sytuacja jest taka, że jakby wiem, że przynajmniej aktualnie, kiedy nie mam jakiegoś takiego wielkiego hitu, moje gry nigdy nie sięgną tego progu miliona pobrań, więc nie mam się czym na razie przejmować. A kiedy będzie się potrzeba przejmować, to wtedy zadziałam.
No i wtedy banknotami będziesz łzy rozpaczy wycierał, jak ze znanego gifa.
Oby tak było.
Dobrze, twoja pierwsza gra, taka oficjalnie na Steamie, bo może coś wcześniej robiłeś, to jest tytuł One Bit Castle. Wyszła ona 25 października 2019 roku, czyli prawie 5 lat temu. Bardzo dobre oceny, bo to między 7 a 8. Powiedzmy naszym słuchaczom, o czym jest ta gra, One Bit Castle.
To jest taki mini tower defense, który w zasadzie był inspirowany Plant vs. Zombies. Od prawej idą przeciwnicy, zbierają monety, kiedy wszystkie monety zostaną zebrane, rozgrywka się kończy.
No a w styl graficzny, bo to One Bit to tutaj chyba coś znaczy w tytule.
Jakby to było takie przewrotne, bo zgarnąłem asety od Kenny NL, takiego dość znanego w środowisku aseciarza i stwierdziłem, że hej, one są podpisane One Bit, ale tutaj raczej One Bit nie jest, więc zrobię taki przewrotny tytuł, dodam jeszcze zamek, żeby było wiadomo o co chodzi i wyjdzie na Steama.
No bo ogólnie rzecz biorąc ta oprawa graficzna jest taka minimalistyczna, bo to bardziej przypomina gry sprzed wielu, wielu, wielu lat.
Właśnie o to chodziło. Pierwotny zamysł na tą grę był, żeby zrobić ją czarno-białą, ale niestety okazało się, że w czerni i bieli wygląda to źle, więc stwierdziłem, że jednak muszę kolory, moja dusza artystyczna stwierdziła, że hej, muszą być kolory, bo inaczej wizualnie się nie pokochamy.
A czemu Tower Defense?
Bo uwielbiam ten gatunek.
O.
To jest jeden z najbardziej wciągających gatunków, jaki może być.
Ale Tower Defense czy odwrócone Tower Defense'y też?
Myślę, że raczej Tower Defense, bo w tych odwróconych jest strasznie uzależniający mechanizm, który działa na niekorzyść gracza, bo jakby wymusza ten niesamowicie długi grind, którego nie lubię.
No, a serię Anomalii od naszego polskiego 11 Bit Studios masz ograną?
Tak.
O, jeszcze X-More Defense był tutaj od naszego szczecińskiego Exor Studios, też bardzo fajna gra, w ogóle polecamy.
Też ogrywałem.
O, no to widzisz, i minęły aż 4 lata, no niecałe, bo 27 lutego 2023 roku, także wysoko oceniana między 7 a 8, gra Otherworld. I to także jest Tower Defense, tak?
Tak. Wydaje mi się, że chyba to jest najlepsza droga, kiedy jako twórca podejmuję działania, żeby każda kolejna gra była w podobnym gatunku, z takimi minimalnymi zmianami i zwrotami akcji, bo dobrze się w tym czuję.
A w czym się różni Otherworld od pierwszej twojej gry One Bit Castle? Co dodałeś?
Jest tak 10 razy większa.
O proszę, ale tam też widziałem na opisie na Steamie pojawia się nazwa Bullet Hell, czyli dużo strzelania i unikania.
Trzeba było dodać jakąś unikalną mechanikę i to jest mechanika Bullet Hell, która powoduje, że gracz oprócz tego, że stawia wieże, musi aktywnie działać bohaterem i unikać kul wrogów, bo wrogowie mają swoje kule, które działają na bohatera.
No to taki ten tower defense no faktycznie rozbudowany, bo to raczej nie jest chyba często spotkane. Mówię, w tym wspomnianym przecież ze mnie X-Morph Defense to Exor Studios, no tam co prawda statkiem się latało i strzelało do przeciwników. Niesamowicie fajna mechanika. mechanika. I powiedz mi, a te dwie gry już wydane, czy one gwarantują ci to, że możesz się zająć tylko tworzeniem gier, czy jednak musisz, jest to zadanie po godzinach pracy? Jako hobby traktujesz?
No niestety jest to zadanie po godzinach. Nawet nie zadanie, moja radość tego tworzenia, więc nie podchodzę do tego jak do zadania, ale niestety jeszcze nie ma na tyle pieniędzy, żeby można było tylko to robić.
No rozmawialiśmy chwilę przed tą rozmową, że jednak no, w dzisiejszych czasach indyki mają problem z przebiciem się do nie mówiąc o mainstreamie, ale w ogóle do graczy.
Świadomości graczy. Problem jest taki, że jest tego za dużo. Myślę, że to przy czasie covidowym zostało strasznie napompowane. Wszyscy zaczęli robić gry i tak oto teraz mamy po tych kilku latach. Akurat wszyscy ci deweloperzy, którzy wtedy zaczęli, mają swój czas wydawania gier. I to wszystko piętrzy się tak mocno, że aktualnie na Steamie jakieś 100 gier dziennie wychodzi. Co zaśmieca strasznie listę gier na listach życzeń.
No tak, a jeszcze do tego dochodzi, że przecież portfele graczy nie są z gumy, tak? Jeśli gracz ma w miesiącu przeznaczy, nie wiem, 200 zł na gry, no to nie kupi 15 tytułów, tylko kupi jeden lub dwa. I w tym jest problem. A tak jak mówiłeś, w czasach COVID-u no mnóstwo osób, bo wzięło się to z tego, że ludzie siedząc w domu nie mieli co robić, więc grali w gry. I ta popularność gier, rekordy na Steamie były bite i nagle też wszyscy pomyśleli, że hello, no to będzie pewnie cudowne, zróbmy grę, sprzeda się i będziemy bardzo bogaci, bo jest przecież tak cudownie. Nikt nie wziął pod uwagę tego, że jak się skończy COVID, to ludzie wrócą do innych swoich zainteresowań, bo jak wiemy, nie tylko gry. Mamy jeszcze filmy, streamingi, muzyka, koncerty i tak dalej. Ludzie zaczęli wychodzić z domu. Przestali kupować aż tyle gier, no i teraz mamy problem. A ty widzę, że jeszcze szykujesz kolejną grę, z tym, że jest to remake.
Stwierdziłem, że chcę zrobić remake, żeby była taka krótsza gra, która zajmie mi około 3 miesiące. I w sumie tak się stało, bo One Bit Castle Remake, który wychodzi 19 czerwca, powstawał w jakieś 3 miesiące plus minus tydzień, biorąc pod uwagę to, że robiłem poprawki po tym, jak ogrywali to znajomi i rodzina.
I jakich nowości mamy się? Czy to będzie tylko upgrade graficzny, czy coś jeszcze dodasz?
Są aktualnie perki, które można odblokowywać podczas po rozgrywce, które będą zmieniały aktualną rozgrywkę, kiedy zaczniemy od początku.
No bo tam walczymy z potworami. To diabelskie jakieś pomioty chyba są, jeśli dobrze pamiętam.
Demon jest bossem, więc dość dużo trzeba ugrać, żeby go zobaczyć. Jakaś 25. fala aktualnie.
O mamo, no to trzeba faktycznie powalczyć trochę. A powiedz mi, bo to te twoje gry mają bardzo dużo wspólnego z pixel artem.
I czy tak, to uwielbiam pixel art.
No właśnie, to rozumiem, że to jest twoja pasja, ale rysujesz coś, tworzysz...
Nie.
Tylko w grach.
Ja tworzę gry, ale rysowanie oddaję innym. Uważam, że warto posiłkować się ludźmi i też jest bardzo dużo talentów na rynku, więc posiłkuję się artystami, których oczywiście opłacam.
No a to z Polski czy za granicą szukasz?
Różnie. Zależy, kto mi spasuje i kto aktualnie jest dostępny, bo też z tym jest ciężko, biorąc pod uwagę to, że jest masa projektów rozpoczętych i ludzie też mają NDA, że nie mogą pracować z innymi.
A, czyli pracują przy jednej grze i nie mogą przy drugiej. To muszą dobre pieniądze zarabiać, jak takie coś im wchodzi. A powiedz mi, ty jako gracz, od jakich platform zacząłeś swoją historię, styczność z grami? Bo mówiłeś o pierwszych Heroesach, to PC, no ale co, miałeś później własny komputer, poszedłeś, nie wiem, Amigę miałeś, kupiłeś konsolę.
W domu tylko Pegasus przez dość długi czas.
Wspaniały
sprzęt. Myślę, że miałem jakieś 11-12 lat, kiedy pierwszy raz kupiliśmy komputer z jakiegoś tam szemranego magazynu, który był poza miastem daleko. No i wtedy Colin McRae Rally 1.
O, fantastyczna gra. Zresztą niektórzy do dzisiaj w to grają. To jest w ogóle fenomen. Cała ta seria była fantastyczna. Czyli ty jesteś takim pecetowym graczem.
Głównie tak, ale ostatnio pokochałem bardzo Switcha i zbieram pudełka na Switcha, bo uwielbiam, że są pudełka w końcu na jakąś platformę. No i na Switchu jakieś 40 gier ogrywałem do tej pory. Ekskluzywów.
Ja powiem ci, ze Switchem to jakoś mi tak troszeczkę nie po drodze. Świetny sprzęt, to w ogóle bez dyskusji, fantastyczne są gry, ale jednak ja sobie to leżenie na kanapie z padem w łapie, to jest dla mnie To, czego oczekuję, czasami podłączam Switcha, zwłaszcza jak z młodym synem gram, to podłączam Switcha. A właśnie, a twoje gry na Switcha nie będą zmierzały?
Aktualnie nie mogę jeszcze nic powiedzieć.
Czyli siedzi w głowie, dobra, wiemy o co chodzi. Ciekawe, kto będzie port robił. Bo tych firm portujących... A właśnie, ty się zajmujesz portowaniem, czy nie?
Nie. Jakby ja z programowania w zasadzie robię tylko tworzenie gier i ewentualnie czasem coś dorysowywuję. Jeżeli danego dnia grafik nie może, to pomagam sobie.
A powiedz mi, czy oprócz swoich stricte gier współpracowałeś z jakimiś innymi lub współpracujesz z innymi studiami? Coś dla nich robisz przy jakichś grach?
Aktualnie nie.
A wcześniej, w przeszłości?
W sumie były jakieś tam próby, ale stwierdziłem, że nie mam czasu, bo oprócz robienia gier zajmuję się jeszcze aktualnie jurorowaniem w Indie Pers Awards, więc to trochę mi zajmuje czasu.
No tak, wiem coś o tym, bo jurorowanie to jest... Jestem często i zresztą Pixel Heaven, jak to słuchacie, to Pixel Heaven będzie dobrze, to będzie za tydzień, jak będziecie słuchać tego wywiadu. My jako redakcja Giermaszu tam jedziemy, ponagrywamy jakieś wywiady, pewnie będzie w kolejnym odcinku mnóstwo materiałów. A powiedz mi, a na dzień dzisiejszy w co grasz?
To zależy, czy z Polski, czy nie, bo jeżeli chodzi o polskie tytuły, to ogrywałem ostatnio Tiny Breakers Camp. Mhm. Taka dość ciekawa pozycja, bo jest to Arkanoid połączony w sumie troszkę z Bullet Hellem, troszkę z roguelike'iem, w którym mamy kolorową pixelartową grafikę i musimy niszczyć przeciwników. Oni przeszkadzają nam w rozbijaniu tych kafli, które są. A ogrywałem ostatnio też Manor Lords, który spodobał się bardzo mojej dziewczynie. Stwierdziła, że możemy w nim zbudować Adamczychę, co jest niesamowite.
No tak. Polski no wielki hit.
I Hades 2 oraz Ludlnaut. Taka mała gra, która jest o, jak to powiedzieć, o sprzątaniu oceanu.
O proszę, to wiem o jakiej grze mówisz. To widziałem, z tytułu nie pamiętałem, ale kojarzę. Hades 2 w ogóle to też była ciekawa sprawa, bo on tam podbijał te listy życzeń na Steam, a to nagle właśnie wspomniane także przez ciebie Manor Lords się rozgościł na pierwszym miejscu. To jest w ogóle dla mnie historia nie z tej ziemi. Nie? Robisz... No tam oczywiście, bo mówi się, że to ta gra tworzona przez jednego twórcę. No to jest mocno...
No to nigdy tak nie wygląda.
Mocno naciągane. Tak, on jest pomysłodawcą, on jest głównym tym twórcą tego tytułu. No ale posiłkował się oczywiście freelancerami. Zresztą on tego nie ukrywa, no bo to... No, nie wiem, czy taką grę, tak rozbudowaną grę da się w jedno... Da się, tylko że to kwestia jest czasu, tak? Ile
no
czasu
to
na
myślę,
to poświęcisz?
Myślę, że wtedy by było 15 lat zamiast 7.
No właśnie, ja zresztą kiedyś u nas w audycji mówiłem o na przykład chociażby Tomek Ostafin, który stworzył grze Puppetura, który też chciał samodzielnie robić i robił ją 7 lat, bo cała z papieru. Zresztą teraz zapowiedział swoją nową grę, także stworzoną z papieru, ale obiecał, że nie będziemy czekać tak długo. Nieoficjalnie jak z nim rozmawiałem, to mówi, że jest dobrze, więc podejrzewam, że może przyszły rok już dostaniemy go tam się w ogień takich, mały ognik wcielamy i różne rzeczy robimy, no ale oczywiście znowu widać ten sznyt taki, on to znowu z papieru robi, w ogóle to jest jakiś dla mnie kosmos.
To musiał być jakieś niesamowite przyspieszenie, skoro ta zajęła 7 lat, a nowa 2.
Wiesz co, on tam jakąś technologię zmienił, nie wiem czy ktoś nie pomaga mu tej grze, nie pytałem się, wiem jedynie, że Tomasz Dworak, ten co tworzy muzykę do genialnych gier Amanita Design, znowu mu stworzył muzykę, bo do Puppetury też się przecież zgodził i tam była muzyka. W ogóle to jest fantastyczne, że twórca stwierdził nawet... muzyki, że podoba mu się gra, to zrobi ci muzykę.
Nie? Bo to nawet nie jest tak, że ty się zgłosisz do niego i on ci zrobi muzykę, tylko on cię musi wybrać.
Tak, ale oni jakoś tam na siebie trafili, ja nie pamiętam teraz, bo z Tomkiem rozmawiałem na ten temat i po prostu strasznie mu się spodobał koncept Puppetury, cały ten pomysł właśnie robienia z papieru i stwierdził, że zrobi muzykę, no i ta współpraca jest teraz kontynuowana. Dobrze, powiedz mi teraz tak, 19 czerwca już mówiliśmy, 2024 roku, tu do naszych słuchaczy wchodzicie na Steama, w wyszukiwarce wpisujecie One Bit Castle Remake, albo samo One Bit Castle, możecie kupić oryginalną grę i teraz sobie remake dodać do wishlisty, jak wyjdzie to kupić, bo te gry znacznie odbiegają ceną od wielkich hitów, a są wartościowe, bo jednak na Steamie jest mnóstwo fajnych, zwłaszcza polskich oczywiście, ja to podkreślam zawsze, gier. A czy w głowie masz już pomysł na jakąś kolejną produkcję?
Tak, nawet dwa.
I jedna to jest Idler, a druga to by było takie zarządzanie małym miasteczkiem, które by też połączone było z Idlerem, ale to jeszcze w fazie prototypów.
No ale wszystko oczywiście w pikselach.
Tak.
Bo myślałem, że powiesz Other World i remake.
Chyba za wcześnie. Jeszcze za wcześnie, ale z takich mega pozytywnych wiadomości to myślę, że zrobię mniejszą cenę dla Polski One Bit Castle remake. Taki jest plan.
To fajnie.
Pierwsze oficjalne wspomnienie o tym.
No to super. Zwłaszcza, że teraz jest ta... Znaczy, no nie chcę powiedzieć...
Akcja Polish Prices.
Tak, no bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, więc tak w kilku słowach, bo Steam swego czasu, chyba 2 lata temu, przeliczył wszystkie waluty na dane kraje, tak żeby twórcy wydający gier mieli prościej, tak? Czyli na zasadzie wciskam przycisk i automatycznie mi się ceny wyświetlają. Jeśli ktoś jest w Argentynie i chce kupić moją grę, no to od razu automatycznie przelicza na argentyńską walutę. Problem w tym, że 2 lata temu dolar był dosyć drogi i...
Za 5 zł.
Tak, w tej chwili cena dolara jest zupełnie inna i te ceny na Steamie powinny być dla nas niższe, bo Valve, czyli właściciel platformy Steam, czyli cyfrowej dystrybucji gier, no wtedy zapowiadał, żeby oni będą te ceny aktualizować na bieżąco i tak dalej. No oczywiście na obietnicach, co mnie dziwi, szczerze mówiąc, się skończyło, bo jednak to jest gigant Steam i te ceny są takie bardzo wysokie. No i już widzę, że są fajne akcje, gdzie gracze zgłaszają się do twórców, do wydawców różnych gier, nie tylko polskich, zagranicznych, z prośbą, żeby tę cenę aktualizować. No i coraz więcej gier ma te ceny aktualizowane i co dla nas ważne, są one niższe, bo jeśli nie pamięć nie mieli, na przykład ta akurat polska gra Fort Solis kosztowało 114 zł, a wydawca już zmienił cenę na 99, co nas oczywiście bardzo cieszy, no bo to była taka historia. Dobrze pamiętam, że dużo gier miało cenę taką, że tylko Szwajcaria chyba miała na świecie i Niemcy ewentualnie.
Taką zaporową cenę.
Tak, że my mieliśmy prawie najwyższe ceny na świecie. Na świecie najwyższe ceny gier. No a jak ile zarabiamy, jak stoi nasza gospodarka na świecie, no to wszyscy wiemy, więc to jest kompletnie nieadekwatne do tego, co było. Więc miejmy nadzieję, że no ja tam na Steama, szczerze mówiąc, nie liczę, że oni coś zrobią. Bo jakby mieli zrobić, to by robili to na bieżąco, tak jak zapowiadali. Więc tu trzeba... Od nas graczy to zależy. Tylko kulturalnie. Trzeba pisać do tych twórców, do wydawców. Słuchajcie, jest taka i taka sprawa. No i jak widać... akcja przynosi efekt, a ty mówisz, że obniżysz cenę tego remake'a, nie oryginalnej, tylko tej nowej gry.
Remake'a, bo oryginał jest za darmo.
A, to patrz, nie wiedziałem. Całkowicie?
No tak, patrz. Za darmo, ale tam była taka mini bonusowa opcja, żeby wspomóc dewelopera Buy Me a Coffee za dolara.
I co, i piłeś te kawy wszystkie?
No niestety nie, bo Steam ma pewien próg wypłacania pieniędzy, więc niestety jeszcze na taką dużą kawę nie starczyło.
No właśnie, ale dobrze, powodzenia ci życzę. Słuchaj, a w tej chwili aktualnie w tej gry grasz, co mówiłeś, tak? Nie grasz w nic nowego już. Czy skupiasz się na tworzeniu?
Raczej nie mam czasu, bo tego jest za dużo i jak już mam postanowienie, że jak już jakąś grę dorwę, to ją kończę.
No, to jest to, co ja, nie? I zawsze dostaję pytanie, ty, ale dlaczego ty grasz w taki krapę? Ja mówię, no bo ja mam tak samo mam z książkami czy z filmem. Jak zaczynam, to chcę skończyć, mieć własną opinię, no bo skąd mam wiedzieć, że to jest krap, tak? Jeśli w niego nie zagrałem, bo co, bo ktoś, jakiś tam recenzent albo na Steamie ktoś napisał, że beznadziejna gra, to ja chcę wiedzieć, że to jest beznadziejna, no.
Ale to wiele razy tak jest, że ktoś pisze recenzję na Steamie, patrzę, mieszane, dobra, kupię albo będzie w jakimś bundlu, sprawdzę z tego bundla i okazuje się, że wow, to jest taka gra, która mnie wciągnęła na jakieś 15-20 godzin, a wszyscy inni narzekają.
No bo każdy z nas ma swój gust, tak? Ja tak samo podkreślam, że na przykład jak widzimy ocenę, nie wiem, 6 na 10, słaba. Nie, to jest słaba, po prostu średniak. To jest po prostu średniak i wśród tych średniaków także są fajne gry. Okej, one może nie wyglądają obłędnie, może te mechaniki są trochę biedniejsze, nie ma przerywników filmowych, gra jest krótsza, no ale bardzo często się okazuje, że te gry są po prostu fajne. No, tylko im też tylko trzeba dać szansę i czas, zwłaszcza, że one są często tańsze niż te największe, najładniej wyglądające, no bo jednak jak gra ma wyglądać ładnie, to musi kosztować, a gracze o tym mam wrażenie, że czasami zapominają, nie? Że...
Bo niestety wszyscy jesteśmy wzrokowcami i pierwsze, co się rzuca w oczy, to te dwa screeny, które zapadają w pamięć. I one są motywatorem do zakupu.
No, to fakt. Ale powiem ci to, patrząc w ten sposób, sposób. Ja jestem przerażony, jak czasami wchodzę na kartę Steam polskiej gry, bo zagraniczne to ogólnie, no interesuje się, ale jak wiemy, polskie to jest moja, no, hobby. O tak to nazwijmy. I czasami widzę polskie gry, które wpuszczają kartę na Steamie, wybierają te obrazki, żeby pokazać światu i graczom, jak ta gra wygląda. I tam jest dramat. Tam są obrazki, mam wrażenie czasami, że ktoś po prostu siedzi z nosem w telefonie i nagle sobie przypomina, a miałem zrobić print screen, a to wciska, wiesz, print screen na klawiaturze, coś się tam zrobiło i to wrzucamy na Steama. Naprawdę, one w ogóle nie są zachęcające. Niektóre to jest, przy niektórych przypadkach to jest wręcz dramat.
Ale to jest jakby taka ogólna, dziwna praktyka, bo wydaje mi się, że bardzo wielu deweloperów nie ma świadomości tego, że twoja gra musi się prezentować. Widz, który patrzy na tą kartę Steam, patrzy na trailer, musi zostać przyciągnięty przez grafikę, choćby w małym stopniu, nawet niech będzie stylizowana, ale później dopiero, jak kupi, to zobaczy mechanizmy. I też jest ważne, żeby była dość dobra cena.
No,
bo aktualnie zauważam, że jest bardzo duże grono indyków, które wychodzi od przedziału 80-150, co jest jakimś kosmosem nie do pomyślenia, bo takich gier, powiedzmy, lepszych wyjdzie w miesiącu 10 i 800 zł za parę gier.
No
wszyscy
nie.
W większości czekamy potem na wyprzedaż, jest wishlista i gry na wishliście wiszą po 5 lat.
No tak, i się kupuje w momencie, kiedy będzie najtańsza, największa przecena. To standardowo. A wracając do tego, bo ja mam czasami odnoszę wrażenie, że twórcy skupiają się tylko na tym trailerze, teaserze, cokolwiek prezentują na tym Steamie, a te obrazki właśnie mają gdzieś. Jest naukowo udowodnione, że żeby przyciągnąć gracza, to w kilka sekund musisz go zainteresować, bo jest tak duża konkurencja.
Tak, jakieś 5 sekund.
Tak, ja na przykład pierwsze co zawsze zaczynam na Steamie, ale to jestem ja, tak? Nie wiem, jakie są praktyki. Ja pierwsze co to oglądam zawsze screeny, obrazki, statyczne obrazki, nie trailer. Trailer zawsze na końcu. Więc jeśli ja odpalam obrazki, przewijam sobie strzałkami i w ciągu 5 sekund zobaczę 4 obrazki i stwierdzę, Jezu, jak to beznadziejnie wygląda, to czasami nawet trailera nie odpalę, bo mi szkoda po prostu czasu. Mówię, po co ja mam oglądać, jak ta gra tak beznadziejnie wygląda, nie? I ja tego nie rozumiem, bo to nie jest, wiesz, jakaś wielka filozofia, to nie jest mega marketing, bo ja rozumiem, że twórcy są od tworzenia gier, mogą się nie znać na marketingu, na promocji i tak dalej, no ale chyba ogarnąć fajnie wyglądające obrazki, no to nie jest wielka filozofia. To ja mogę zrobić, odpalając grę i wciskając, wiesz, print screen, klawisz na klawiaturze. Duże, nie?
Dokładnie, a tym bardziej, że jest bardzo dużo wideo na YouTubie, które mówią o tym, jak zacząć, jak wypromować grę, jak ją pokazać. I potem jest sytuacja, w której ludzie tak naprawdę pomijają te wszystkie dobre praktyki i nie zachowują tego. I 10 gier jest sprzedanych na premierę.
No i bo tu jest też kwestia tego, że wszystkim się wydaje, że wiesz, no nie musisz przecież wynajmować firmy, agencji, kogokolwiek, kto ci to ogarnie. Jeśli nie masz na to pieniędzy, to poświęć ten 1-2 dni, dokształć się a propos marketingu, nawet szeptanego, jakkolwiek.
Dokładnie.
I później wprowadź to przy premierze swojej gry, bo to może naprawdę procentować, tak? To zysk w porównaniu do kosztów przygotowania się do tego jest niewspółmiernie większy, no bo właśnie tak jak powiedziałeś, no nie zrobisz marketingu, sprzedaż 10 kopii
i jest studio.
Tak, jest dramat, tak? A tak wystarczy poświęcić te kilka dni, przygotować się do tego, zrobić kilka rzeczy, które możesz zrobić.
No na przykład maile wyszukać.
No chociażby, albo nie wiem, zainteresować jakieś grupy dyskusyjne, dotrzeć, znajomych poprosić. Dla mnie to jest na przykład zaskakujące. Jeśli wydajesz grę, weź poproś wszystkich znajomych, których masz, a masz ich na pewno wielu, żeby tego dnia, w dniu premiery opublikowali posta na Facebooku, Twitterze, TikToku, gdziekolwiek. Tak, to nie jest wielka filozofia. Jeśli ja mam znajomego, który robi grę, no to co za problem? Nie ma problemu, wrzucam i w ten sposób więcej osób się dowie. A mało kto takie rzeczy robi. To jest dla mnie w ogóle niepojęte. Słuchaj, tobie życzę sukcesu. 19 czerwca 2024 roku, jak już mówiliśmy, remake One Bit Castle wychodzi. Dodajcie do wishlist, a jeśli słuchacie naszej audycji już po premierze tej gry, no to zobaczcie, jaka będzie cena, bo tu, jak słyszeliśmy, twórca obiecał, że będzie atrakcyjna. Dodajcie i pograjcie, bo jednak, tak jak ja ci zawsze powtarzam, duże studia sobie poradzą, ale małych twórców polskich trzeba wspierać, naprawdę. I nie tylko promocyjnie, ale właśnie swoimi pieniędzmi, zwłaszcza, że te gry są dużo tańsze. Więc Pawle, życzę ci wszystkiego dobrego, czekamy na premierę i na kolejne zapowiedzi twoich gier.
Dziękuję bardzo. Miło było.
Tak, fajna była rozmowa. Paweł Turaczyk, czyli Kantal Collective, był gościem tej audycji Giermaszu. Za tydzień pewnie znowu kogoś zaprosimy. Znaczy, ja wiem kogo, ale nie będę wam zdradzał, żebyście weszli na stronę, posłuchali albo posłuchali na naszej antenie. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Na koniec przypomnimy początek legendarnej wyścigowej serii, czyli The Need for Speed.
Giermasz. Stare, ale jare.
Każda wielka seria ma swój początek. Dzisiaj cofniemy się do 1994 roku, kiedy po raz pierwszy mogliśmy pościgać się samochodami po ulicach wymyślonych przez twórców miast. Gra, która stała się legendą zręcznościowych ścigałek, a raczej seria, The Need for Speed. Zanim przejdziemy do samego gameplayu, spróbujcie zgadnąć, na jaką platformę wyszedł The Need for Speed. Wiecie? Zła odpowiedź! Pierwszą konsolą, na której mogliśmy się pościgać, jest zapomniane 3DO od Panasonica. Firma z Fukushimy próbowała wbić się na rynek konsolowy i w 1993 pokazała światu swoją pierwszą platformę. Konkurencja jednak wtedy była ogromna, no Atari Jaguar, Sega Saturn, Nintendo 64 czy w końcu rewolucyjne pierwsze PlayStation od Sony. 3DO na rynku utrzymało się tylko 4 lata, ale jego następca, pomimo tego, że został zaprojektowany, nigdy nie trafił na sklepowe półki. Wracając do The Need for Speed, na wersji na tę konsolę mieliśmy do wyboru 3 trasy. Późniejsze edycje miały większy wybór i można było pojechać na 6 torach. Nowinką była obecność policji, która mogła zepsuć nam zabawę naszymi autami. Tych było tylko 8, ale wśród nich mogliśmy wybrać Lamborghini Diablo, Ferrari 512 TR czy Chevroleta Corvette. The Need for Speed zebrał bardzo dobre opinie od recenzentów, którzy szczególnie podkreślali realizm, jeśli chodzi o odwzorowanie aut i ich brzmienie. Oczywiście wszystko w ramach ograniczeń z lat 90. The Need for Speed już 3 lata po premierze doczekało się następcy, czyli Need for Speed 2. Jak okazało się z perspektywy czasu, był to początek bardzo lubianej przez graczy serii gier wyścigowych. The Need for Speed Unbound, który swoją premierę miał w 2022 roku, był 25. Need for Speedem, a wiele z nich doczekało się już statusu kultowych.
To wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Jarek Gowin.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.